Love is Blind. Ostatni raz. Słuchajcie, ostatni raz zajmiemy się tym tematem i tym sezonem, ponieważ nawet mnie już on nie interesuje. Już mam wrażenie, że to było jakieś pół roku temu. Żyjemy w czasach, w których miesiąc jest jak 2 lata czasami tyle się dzieje. Tyle wychodzi nowości różnych, zwrotów akcji, skandali, informacji. Wiecie, ile się zdążyło wydarzyć od premiery polskiego Love is Blind? Na czym się już internet zdążył uwiesić? Olga Tokarczuk przecież była, co powiedziała, że sobie urządza kreatywne burze mózgów z AI i mówi do niej kochana. Czym wywołała skandal. Później ludzie się rzucili na Dawida Podsiadło, że zrobił teledysk, w którym w postprodukcji użyto AI, bo nie udało się mu, słuchajcie, ku rozczarowaniu wszystkich chyba, mimo zatrudnieniu do stworzenia teledysku 40 osób, no nie udało się puścić słoni po okładce na Wiśle, ani nie udało się porwać żadnej sarny i nakłonić, żeby móc ją sobie położyć na kolana i móc głaskać. To też po prostu nie uniknął oczywiście krytyki, bo już w dzisiejszych czasach przyznanie się do stosowania AI jest prawie jak picie z papierowych słomek. Zdążyła nadejść fala upałów, wyszedł na jaw olbrzymi skandal ze Szpitalem Północnym w Warszawie. Odbyły się też przecież mistrzostwa w piłce nożnej, które zawsze mnie kurwa zaskakują, że one w ogóle są, tak samo jak olimpiada nagle, gdy się mówi, że o, teraz będzie olimpiada. Ja też myślę, ledwo była. Więc co, no mamy w naszych czasach, kochani, takie tempo. Wydaje się, że Love is Blind to już jakiś zeszły rok, ale nie. Mamy jeszcze do skomentowania bardzo ważne idiotkowe wątki, które sobie zapisałam w poprzednim odcinku, w zakończeniu. Na przykład nierówności finansowe. Co jak baba zarabia więcej niż chłop i baba chce zapłacić za wakacje? Czy istnieją zawody, które uniemożliwiają bycie w relacji? Tu akurat nawiązując do tego, czy jak Filip jest stewardem, to czy w ogóle ma czas na relacje. I kochani, ciekawe pytanie, czyli docieranie się. To jest w ogóle, to są motywy, które mogłyby posłużyć nam za jakieś kolejne odcinki całe. I nie wiem, czy tak się nie stanie, bo już ja pracuję nad, kochani, nad odcinkiem o miłości, dla której się przeprowadzamy, do czego zainspirował mnie również ten program i przecież moja również własna sytuacja życiowa, gdzie to do mnie się przeprowadziła partnerka na wyspę na środku oceanu. No i dostałam od was masę historii, także ja już zaczęłam sobie pisać ten odcinek i w nim również się usłyszymy w najbliższej przyszłości. Może tym odcinkiem dzisiejszym otworzymy jakąś puszkę Pandory i coś w was tak uruchomi historię, że będziecie chcieli się podzielić własną perspektywą. No i w tym odcinku podsumuję też delikatnie to reunion, które było, no i to, co się dzieje też po zakończeniu show w social mediach. Także zamkniemy to sobie w piękne pudełeczko i niech ono leży zamknięte dźwiękowo dla pokoleń na tej internetowej półce, która bardzo szybko się w dzisiejszych czasach dezaktualizuje. Pierwsza rzecz, od jakiej chciałabym zacząć, to jest, słuchajcie, praca i hajs, jako idiotkowy wątek. Wątek dotyczy nas wszystkich i chyba to komplikuje związki w dorosłości, nie? Jednocześnie je też ułatwiając, no bo własne pieniądze i ścieżka zawodowa, no to jest to, co odróżnia, mam wrażenie, że tylko to czasami odróżnia związki nastolatków od związków osób dorosłych, bo my w dzisiejszych czasach chcemy bardzo późno dorastać i nie chcemy brać na siebie żadnych odpowiedzialności, dokładnie tak jak nastolatki, tylko że no już czasami trzeba. Więc te pieniądze i ścieżka zawodowa, no jakby fajnie. I zdarzają się pary, w których sytuacja jest bardzo prosta, no bo każdy ma pracę w podobnych godzinach i w ogóle podobną, nie? Że zarabia się podobnie, pracuje się w te same dni, ma się ten styl pracy taki uregulowany i zawsze ma się na przykład wolne weekendy, które sobie można wspólnie planować. Obie osoby mają pulę dni urlopowych, że zgłaszają urlop, jeżdżą sobie razem na wakacje i w ogóle mega zazdro, ale ja nie wiem, ile znam takich par. Może ze 3? Inna sytuacja jest na przykład taka, kiedy jedna osoba w związku, przynajmniej jedna, bo mamy też inne opcje, tak? Jedna przynajmniej osoba ma własny biznes, czyli ile wyrobi, tyle zarobi. Jak jej nie ma w pracy, to nie zarabia. I to na przykład bohaterka naszego show Marta, która ma salon paznokci. Mówi się chyba salon stylizacji paznokcia. Ale to samo dotyczy też na przykład trenerów personalnych, psychologów na własnym jakimś tam, wiecie, nie na kontrakcie gdzieś, tylko mających własne gabinety, fryzjerów, barberów również też, jak Jacek, bohater show, fotografów eventowych i tak dalej. Że to jest taka grupa osób, która jest w jebanym urlopowym więzieniu. i takim zawodowym, finansowym. Czyli jak chcą pojechać na urlop, to muszą wcześniej narobić sobie na zapas pieniędzy, tyrając jak wół, żeby wszystkim zrobić odrosty, czy tam sesje brzuszkowe przed swoim wyjazdem. A jak nie zdążą, to się jeszcze muszą liczyć z tym, że ktoś może pójść w tym czasie do konkurencji i może mu się tam spodoba i zostanie i już tam będzie robił odrosty. No cholera wie, także i tak myślę, że mało się mówi o różnicach w systemie pracy między partnerami, a to jest czasami powodem rozpadu związków, słuchajcie. Nie zdrada, nie brak miłości, ale fakt, że ludzie się tak kłócą o to, że ktoś na przykład przynosi pracę do domu, jest pracoholikiem albo nie może nigdy wziąć wolnego, a ta druga osoba ma na przykład dużo wolnego. I ta niekompatybilność w zakresie pracy i pieniędzy, jakie się zarabia w tej pracy, jest mega dużym tematem i mało osób o tym mówi. Tak jak na przykład o tym, że trudno jest z powodu jeszcze takich zakorzenionych w nas przekonań, wyssanych z mlekiem lat 80, powiedzmy do 2000, trudno jest kobietom, które zarabiają dużo pieniędzy, znaleźć drugą połówkę. Bardzo, bardzo gorąca opinia. Nadal jest duża dysproporcja finansowa między kobietą a mężczyzną i jest ogromną barierą. Mówię to znając sytuację z jakby grona swoich jakichś znajomych, jakiejś bańki. Oczywiście miałam przez długi czas dużo koleżanek, które nie mogły stworzyć stałych relacji, bo ich zarobki przerastały zarobki mężczyzn. I tym samym wprawiało ich, tych mężczyzn, to w duży dyskomfort. I nawet jeżeli koleś, nie mówię tylko o, w ogóle jeszcze tutaj dodam, nie mówię tylko o takich sytuacjach, że nie tyczy się to tylko kobiet i mężczyzn, ale również w związkach męsko-męskich, gdzie to chłopak jeden zarabia więcej, również takie sytuacje zarejestrowałam. Że nawet jeżeli koleś zarabiał też ponadprzeciętnie, ale, no, ale nawet nieco mniej, nie, niż partnerka, czy też drugi partner, to w kłótniach wychodził ten temat. A nie przywoływała go zazwyczaj kobieta, która miała pretensje, że tam, nie wiem, ona na przykład dużo sponsoruje, albo że ponosi jakiś większy koszt, albo że tego faceta na coś nie stać. W ogóle nie było takich pretensji i takich tematów. Raczej to było odwrotnie, czyli wycofywanie się kolesia. I takie, ty pewnie zaraz odejdziesz do mężczyzny, którego stać na to, żeby cię zabrać na takie i takie wakacje. No i teraz ciekawe pytanie socjologiczne i romantyczne. Czy to jest jakaś forma współczesnego mezaliansu, który gdzieś krąży w naszym krwiobiegu popkultury nadal, że mężczyzna musi zarabiać więcej albo tyle samo, ale jakby docelowo więcej. Oczywiście to jest mega fajnie, jak obie osoby w parze mają zawód, który stawia ich partnersko równo siebie, tak? I na tym polega partnerstwo, no na równości. I że każdy zarabia podobnie. No ale nie żyjemy w czasach, w których to się często zdarza. Ludzie bardzo często tracą pracę, jakby to mam wrażenie, że za mało w nas jest odwagi w ogóle o mówienia o hajsie. I z mojego podwórka znam pary o pełnym przekroju, gdzie jedna osoba zarabia pojebanie dużo razy więcej od drugiej i na przykład jest to kobieta, gdzie to mężczyzna zarabia pojebanie dużo razy więcej od dziewczyny. No i relacje są w stanie tak funkcjonować długo, w takich zależnościach, ale wydaje mi się, że w czterech ścianach na bank ten temat musi się przewijać. Nie wierzę w to, że ten temat nie wypływa nigdy i że w ogóle nie ma dyskusji o tym. Pieniądze i rozmowy o hajsie, kto za co zapłaci i tak dalej. No i w Love is Blind mamy scenę, gdzie Damian się zwierza, bo to od tego się odbiliśmy na początku, że Marta chciałaby jechać na Karaiby na wakacje, bo to jest jej marzenie czy tam coś. No i ona mówi, że ona może zapłacić. No bo on mówi, że no ja nie zarabiam źle, ale Marta zarabia więcej niż ja. No i tak jak mówiłam, Marta ma swój salon paznokci. No więc w zasadzie to od niej zależy, ile klientek przyjmie i może sobie na przykład dorobić, ile chce. A w niektórych zawodach nie ma takiej możliwości. Jest się na etacie, wie się, ile się w danym miesiącu zarobi, dostaje się po prostu przelew z firmy i koniec, kropka. No i jak wy jesteście z tymi Malediwami? Bo tu ciekawa rzecz, ręka do góry, kto by był z tym okej, tak totalnie okej, że druga połówka zabiera go na wakacje i sama za nie płaci? Ja nie wiem, bo nie byłam nigdy w takiej sytuacji i nie wiem, czy bym była z tym okej. Może jakbym wiedziała, że moja dziewczyna dostała jakiś mega, giga duży przelew i ona nawet po prostu nie odczuje, że za mnie zapłaci I jeśli w relacji na przykład nigdy bym nie poczuła, że zostanie mi to w jakiś sposób wypomniane, bo pieniądze nigdy nie byłyby... Nie, no co ja pierdolę, no, nie umiałabym tak, nie umiałabym tak pojechać na takie wakacje, że wiedziałabym, że to jest taka duża dysproporcja finansowa dla mnie i że mnie nie stać na to, więc czułabym się po prostu jak, nie czułabym się okej. No i na przykład, dobra, usuńmy Damiana, sorry, nie? I ja i Marta z Love is Blind. Ja i Marta z Love is Blind jesteśmy parą. No i Marta mówi, Asia, ja chcę jechać na Malediwy na wakacje. No ja mówię, Marta, ja nie mam tyle siana, no nie mam opcji, żeby mnie było stać się tak złożyć, nie? Na ten hotel, co wybrałaś. No i wtedy sobie wyobrażam, że ta Marta w tej fantazji mówi, może powiedzieć, no ale wiesz co, to jest moje marzenie i ja ten hotel mogę pokryć, to jest dla mnie ważne, żeby akurat tam spać, bo tam są super widoki. No to okej, okay. Ja bym była z tym okej wtedy, że ona jak się tak upiera na ten hotel, że zależy jej na tym konkretnym hotelu, no to spoko, niech może ona zapłaci za ten hotel, a ja se dupę będę sadzać w tych luksusach. Ale normalnie wszystko inne, czyli bilety lotnicze, jakieś żarcie na miejscu, atrakcje, czy coś dodatkowego, to wtedy ja bym chciała pokryć ze swojego jakby puli finansowej. Ale co jeśli wiem, że mnie nawet na te bilety nie stać? No to może mi się włączyć jakiś kompleks i na bank by mi się to uruchomiło. Mogę wpaść w czarne myśli, w ruminację, że jak się Marcie podobają luksusy, to na pewno byłoby jej lepiej z jakąś inną laską, którą by też na te luksusy było stać, że może, nie wiem, nie wystarcza jej moje towarzystwo i pewnie by chciała spędzać czas nie na, nie wiem, w jakimś takiej restauracji, tylko w jakiejś mega, hiper drogiej czy coś tam. No ja bym pewnie też wpadła w takie myślenie, nie? Nie wiem, ja myślę, że nie jestem w stanie wejść do głowy żadnego mężczyzny i sprawdzić, jak to wygląda z jego perspektywy, bo to kwestia jest absolutnie związana też z heteroseksualną relacją i jej dynamiką i tym, że ona ze założenia relacje partnerskie, takie jakie my teraz znamy i w jakich chcemy teoretycznie być, że ta relacja heteroseksualna jest zbyt młoda, żeby ją na przykład odkleić od patriarchatu. Że za mało czasu minęło, żebyśmy przestali widzieć relacje heteroseksualne przez okulary naszych, powiedzmy to, dziadków, nie? I właśnie, że mężczyzna to musi być taki i zarabiać tyle i tak dalej. I ten podział, że mężczyzna ma dawać oparcie kobiecie, ma być tą silną postacią, oczywiście, kochani, dopasowaną do realiów 2026 roku, okej? Okay? Że, czyli jednocześnie ma być silny i łagodny, silny i też okazujący uczucia, silny i musi być też wrażliwy i opiekuńczy i być takim tatą obecnym, ale też jednocześnie ma przecież wspierać niezależność swojej dziewczyny i dopingować ją we wspinaniu się po szczeblach kariery. No to się może okazać, że jednak w naszych głowach jest taki miks oczekiwań wobec samych siebie, niemożliwy do realizacji i spełnienia. To przekonanie, że mężczyzna ma zarabiać więcej i to jest właśnie niby tak kwintesencja jego opiekuńczości, że on zapewni byt rodzinie i tak dalej, jest oczywiście jakimś naszym błędem poznawczym i jakąś bzdurą kompletną, bo to, że ktoś zarabia więcej, wcale nie oznacza, że on się będzie hojnie tym dzielił, co zarabia, albo nie wiem, płacił alimenty na przykład. Znamy wielkie nazwiska alimenciarzy. Zasobność portfela wcale nie jest jednoznaczna z faktycznie no, byciem opiekuńczym albo zapewnieniem bytu rodzinie. Druga sprawa, mamy przecież zjawisko przemocy ekonomicznej, którą mogą stosować i kobiety, i mężczyźni. Wydzielanie pieniędzy albo wymaganie, że wszystko ma trafiać na wspólne konto, ale też na przykład tylko jedna osoba ma dostęp do tego konta. No jak widzicie, no przechodzimy jak w systemie kurwa jaskiń głębinowych takich, gdzie jak grotołazi się pojawiają nam nowe korytarze i nowe wątki. Ale wróćmy do głównego korytarza. Czy osoba, która zarabia dużo więcej, może się frustrować, że jej partner zarabia dużo mniej? Czy problemem jest raczej w drugą stronę? Czy osoba zarabiająca dużo mniej zawsze będzie czuła nierówności, kiedy bardziej majętna część związku na przykład samodzielnie coś kupi albo zrobi remont w chacie? Ciężko powiedzieć, zwłaszcza, że nie wiemy, czy w kabinach padały pytania o zarobki. Ja jestem przekonana, że większość z was nie wie, ile zarabia tak naprawdę partner albo partnerka. Myślę, że mało par tak otwarcie mówi, ile przynosi na konto swoje. Zwłaszcza, że nie wszyscy mają wspólne konto. No, każdy, nie wiem, nie byłam w takiej sytuacji, że jest wspólne konto. Każdy ma osobne, ale nie wiem, nie wiem na przykład, ile zarabia moja partnerka i sądzę, że ona też nie wie, ile ja zarabiam. I nie wiem, czy to powinno się zmieniać, słuchajcie. Czy wy tak macie w domach? Proszę, żebyście napisali. To jest bardzo ciekawe dla mnie, bo pewnie, no podają jakieś tam liczby ogólne, tak, ale ja nigdy nie znam konkretów. I też to pytanie takie, ej, a ile zarabiasz? Jest dziwne na początku relacji, no jak się idzie z, przecież to jednocześnie nic takiego, tak, to jest istotna wiedza, zwłaszcza jeśli mowa o partnerstwie, jak się, nie wiem, chce wziąć razem kredyt czy coś, ale kiedy takie pytanie się zadaje? No nie wiem, no jakby w kwestionariuszu Maliki, na pewno ono gdzieś tam się znalazło. Malika spytała Krzysztofa, czy ma hipotekę, czy byłby gotów kredyt hipoteczny mieć. No jak dla mnie to mega konkret, tak? Jesteśmy, przypominam, w 2026. Można sobie zadawać pytania przeróżne, żeby wiedzieć, na czym się stoi. Ale ta kwestia zarobków i tego, kto za co płaci, jest w ogóle niezbadane, mam wrażenie, że nie mówicie mi, że istnieje chociaż jedna para, w której temat siana w ogóle nie istnieje i nigdy nie istniał, nawet przejściowo. I że nie ma trudnych rozmów o tym, że na przykład gdzieś hajsu brakuje, albo że coś jest nierówno płacone, albo nie ma oszczędności i jest jakaś afera o to. Albo jedna z osób na przykład zarabia skokowo, czyli jest na freelancie, czy na jakimś, jest na przykład kierownikiem produkcji, nie? I robi plany filmowe. Raz jest hajs, bo jest plan filmowy, a raz trzeba jechać na oszczędnościach. I pytanie, ile kłótni jest na ten temat? Znam sytuację, w której dziewczyna zarabia dużo pieniędzy i nie może od iluś tam lat znaleźć faceta, bo wszyscy, których poznaje, jak widzą, na jakim poziomie życia ona żyje, no to wiedzą, że oni nie mają jej nic do zaoferowania. Po pierwsze, czują się w ogóle niedorastający do niej, więc jakby no, już odpada takie, wiecie, poznawanie się i takie randkowanie i tak dalej, bo oni wiedzą, że nie wnoszą nic, nie? Jakby nic, czują, że nie mogą jej nic zaoferować, tak jakby pieniądze i jakiś status taki byłby czymś, co się oferuje, a nie nasz charakter, czułość, opiekuńczość, poczucie humoru i tak dalej. Ale mówię, jak to u niej działa. No, oni nie chcą się też czuć jak utrzymankowie, no bo ona no, nie obniży swojego standardu życia, na jaki zapracowała sama. No nie przeprowadzi się z zajebistej chaty do małego mieszkanka tylko dlatego, żeby się ktoś nie czuł niekomfortowo, tak, wprowadzając się do jej apartamentu. Wiecie, o co mi chodzi? Jakby hajs realnie potrafi dzielić pary i niedopasowanie takie skrajne finansowe, moim zdaniem jest dużą przeszkodą dla związku. Bo to ma wpływ na naszą historię, na jakieś kompleksy, na poczucie gorszości, albo może na jakąś presję taką. Jakby to jest tak wielowątkowy temat, bardzo mi się on podoba. No ale nie zapominajmy, jeśli Marta z Love is Blind chciałaby pojechać na Malediwy, ale jej partner by powiedział, słuchaj, mnie nie stać na tę destynację, możemy razem pojechać tu, tu, tu i tu, a na Malediwy proszę cię pojedź z, nie wiem, z koleżanką, no to może sytuacja zostaje rozwiązana. No nie wiem, no inaczej, jeśli Marta chce pojechać konkretnie z drugą połówką i frustruje się, że on ma inną na przykład wizję wydania swoich pieniędzy, no tak czy inaczej ten wątek i ta rozmowa pokazują nam, że to jest realny wciąż temat dysproporcji w relacji i też kolejna rzecz, która wymaga rozmawiania. Rozmawiania i słuchania. Rozmawiania i kompromisowania. I rozmawiania i pracy w swojej bani własnej, że nie jesteśmy już w 1898 roku, tylko kobieta ma prawo zarabiać tyle siana, ile chce i ile może, a to, że mężczyzna zarabia mniej od niej, wcale nie świadczy o jego wartości, ani o tym, że jest pizdą, kochani. Doskonale wiemy, że można być pizdą, nawet zarabiając parę baniek rocznie, także nie przejmujmy się stanami konta. To wszystko sobie można dogadać ze sobą. Bo są sytuacje w życiu, że jedna osoba traci pracę, więc dom utrzymuje przez pewien czas tylko jedna pensja. Zdarza się czasami, że ktoś ma na przykład duży zastrzyk gotówki, takie ma strzały, no i może sobie pozwolić na więcej. No i wtedy do głosu trzeba dopuścić po prostu tymczasowość sytuacji, że teraz ty mnie zapraszasz na wakacje, no ale w takim razie ja ciebie zaproszę na kolejne, albo na nie odłożę. Albo może, nie wiem, ty zapłać, okej, okay, ale ja chcę ci spłacić pobyt w tym hotelu w ratach, na przykład swoją część. Albo przykro mi, na to mnie nie stać, możemy pojechać tu i tu i szukamy tego kompromisu. No a kompromis, kochani, wiemy jak wygląda, no. Srak! Nikt nie jest zadowolony. Ale samo rozmawianie o hajsie i pracy w relacji jest strasznie złożone i myślę, że też wstydliwe po prostu. Nie wiem, jak jest w waszych związkach. Możecie napisać, czy często kłócicie się o hajs i o to, czy ktoś zarabia więcej i stać go na więcej. Jak ze swojej perspektywy widzicie sytuację, że to kobieta zarabia na przykład więcej od mężczyzny. I tu się rodzą pytania rodem z 1991 roku, z jakiegoś talk show. Czy mężczyzna słusznie czuje się wtedy gorszy i mniej męski? Czy to kobiety sprawiają, że mężczyźni się wtedy czują gorzej i czy to oznacza, że powinnyśmy zarabiać mniej, żeby jakiś mężczyzna poczuł się lepiej? Kochani, gorąca dyskusja przed nami. Czuję, że ktoś się o to pokłóci u siebie w domu. Ten wątek wszystkim umknął w Love is Blind. Wszyscy się skupiali tylko na tym, że tu Kamil, tam tu mama Julii, a nikt nie gadał o pracy i o zarobkach. A jak mowa o pracy, no to mieliśmy też dwa ciekawe przypadki zawodowe, gdzie praca dwóch osób była kompletnie inna. Taka rozstrzelona i wymagała dodatkowego kompromisu i zrozumienia. Wiecie, jak się łączy za sobą dwoje nauczycieli, na przykład, pracujących w jednym systemie, wiedzą, z czym się ten zawód je. Nauczyciele mega fajnie. Bo w ogóle moja mama dwa dni temu moja mama przeszła na emeryturę. Więc brawo, wstawiam tutaj brawa dla mojej mamy. I tutaj sytuacja prosta, nie? U nauczycieli wiesz, kiedy masz ferie, wakacje, wiesz, ile się zarabia, mniej więcej jest tutaj wszystko ustalone. Jakie tam nadgodziny, że są czasami, nie? I jak z rodzicami się pracuje tych dzieci. To wiadomo też nawet, co się dzieje, kiedy się wraca ze szkoły do domu, że cię strzela kurwica od hałasu. Ludzie, którzy wykonują podobne zawody, mają chyba mniej opcji na pokłócenie się niż na przykład osoba pracująca na etat, jak powiedzmy Julita czy Daria, z osobą typu Filip, który jest stewardem. No i praca ludzi, którzy latają samolotami, mówię o stewardesach i kabinie pilotów oraz osób pracujących na przykład w służbie ochrony zdrowia, gdzie są nocne dyżury, to jest jakiś kompletnie inny świat. W ogóle praca zmianowa, że ty pracujesz na 17, a twoja druga połówka na rano. No i jakby jak wyglądają takie relacje? I tam była sytuacja, w której Daria nie mogła na początku się trochę odnaleźć chyba w tej sytuacji, że Filip wraca zjebany z pracy na długim locie, po zmianie stref czasowych i zamiast stęskniony po prostu aktywnie być gotowym, żeby aktywnie spędzać razem czas, no to tam korzystać, randkować i tak dalej, bo przecież nie widzieli się parę dni. No i była to jakaś płaszczyzna do pokłócenia się na przykład, nie? Ale też zadania sobie pytania. Co dla kogo w związku jest randką i wspólnym spędzaniem czasu? Że każdy z nas ma jakiś obszar pracy w życiu, obszar czasu sam ze sobą, który dla niektórych osób jest szczególnie ważny, na przykład dla mnie też, no i obszar życia z drugim człowiekiem, partnerem albo partnerką, ale też innymi ludźmi, nie? I tam są te ze znajomymi i przyjaciółmi, żeby mieć pozaspokajane różne potrzeby. No i ten tort jest do podzielenia czasem prosty, no a czasem trzeba się, wiecie, nagimnastykować, bo tortu nie starcza. Są też takie momenty życiowe, w których któraś część tortu prawie nie występuje, nie? I też do tych zmian się musi para dostosować, jak powiedzmy, nie wiem, dziecko się pojawia. I tu mieliśmy rozmowę Darii i Filipa w knajpie chyba, gdzie było widać, że ona się stara z dużym zrozumieniem i z dużym szacunkiem do tej jego pracy zaznaczyć też swoje potrzeby. No i widać, że on był tym poirytowany, był zmęczony, zgodził się wyjść z domu, mimo tego, że chciał odespać. Jakby wiedział, że do takiej sytuacji dojdzie. Że on wiedział, że ona mu to w końcu wypomni, że jest zmęczony po długim czasie w pracy. I niby wszyscy wiemy, że nie można oczekiwać od osoby, która była 4 dni w trasie tirem i jest wymęczona, oczekiwać, żeby była pełna energii i szła z nami nadrabiać swoją nieobecność. Niby to wiemy, ale no wiemy też, że nie powinniśmy się pieklić na pogodę, na którą nie mamy wpływu, a się pieklimy. Więc jakby tu zrozumienie i dla jednej strony sporu, i dla drugiej. No i co często można usłyszeć w takiej sytuacji, co mógł powiedzieć Filip, ale nie powiedział, bo to nie padło i nie będzie cytatem. Widziały gały, co brały. Aż podciągnęłam sobie, słuchajcie, rękawy. No niby owszem. Są rzeczy niezmienialne, nie? Z którymi ktoś nas poznaje i nas bierze. No i na początku, one w tej pierwszej fazie zakochania się mogą nam wydawać kompletnie bezproblemowe, nie? A dopiero po pewnym czasie, jak już się zabieramy za planowanie swojego życia razem, może się okazać, że są zajebiście, no są ogromną przeszkodą. I tu mówię na przykład o sytuacji, że wchodzicie do związku z osobą, która pracuje w odwrotnych godzinach od was. Można zarywać nocki przez pewien czas. Można chodzić z twarzą po ziemi ze zmęczenia, nie? Ale no, nie da się tak trwale zbudować dobrze działającej relacji, bo obie strony muszą w którymś momencie usiąść i ze sobą ustalić i pójść na jakieś ustępstwa. A docelowo pewnie jedna będzie musiała zmienić pracę, jeżeli będą chciały te dwie osoby ze sobą być. Nie wiem, czy pamiętacie, że Julita musiała codziennie wstawać do jakiejś w ogóle pojebanej rannej godzinie, żeby móc dojechać do pracy jako neurologopedka w innym mieście. I takie rozwiązanie jest możliwe przez jakiś ustalony czas, no ale musi być jakiś, wiecie, jakiś deadline, jakiś koniec tego ustalony, bo ile tak można, tak? Jak później jedna z osób musi przecież zmienić system pracy. Inny przykład. Wchodzicie w relację, w której partner albo partnerka ma dziecko z poprzedniej relacji. No nie jest to bułka z masłem. Kto był w takiej sytuacji, to wie. Organizacyjny nawet jest to jakiś galimatias. Nawet jak się ma spoko kontakty i tak dalej, to wciąż wchodzicie wtedy do relacji, w której wiele zależy w to, co tam w waszym życiu, już nie zależy tylko od was. I nawet nie od tego partnera, ale od tego, czy to dziecko będzie zdrowe, czy się nie rozchoruje nagle, ale też nawet rzeczy potrafią zależeć od byłego partnera waszego partnera, czyli nie wiem, chcecie jechać na wakacje, a wasz chłopak czy dziewczyna muszą zapytać swoich ex o zgodę na dane daty, bo trzeba, nie wiem, tam się zamienić dzieckiem czy coś tam, opieką. To nie jest sytuacja komfortowa dla nikogo, myślę, tak jak hura optymistyczne wejście w związek z kimś, kto ma, nie wiem, malutkie dziecko i musicie nagle wejść w tryb budzenia się w nocy czy nad ranem, zmian pampersów i tak dalej, bo takie są teraz realia waszej relacji. I niby widziały gały, co brały, no bo nikt tego nie ukrywał, tak? Ale życie weryfikuje później, na ile my jesteśmy w stanie się dla kogoś uelastycznić. Czy jesteśmy w stanie, jak Julita, dojeżdżać do innego miasta do pracy, rujnując sobie na przykład swój cykl snu i poświęcając na to dodatkowe zasoby, bo też przecież czas i pieniądze. Czy jesteśmy w stanie być z kimś, kogo najpierw nie widzimy parę dni, bo wyjeżdża do pracy, a później musi jeszcze kolejny dzień lub dwa odespać, więc no też go nie widzimy. Ja już słyszałam tyle historii z życia stewardess, że głowa mała, jak wam się wydaje, że wasza bańka randkowa jest przejebana, jakaś medyczna na przykład, albo kreatywna, to sobie wyobraźcie jedną linię lotniczą i dysproporcje stewardów do stewardess. Nie zazdroszczę. I teraz tak sobie myślę, że tylko najtwardsi zawodnicy są w stanie nie robić drugiej stronie pretensji o brak czasu razem, o ten zepsuty rytm snu i tak dalej. Ja jestem przekonana, że to są trudne związki i dlatego wiele osób w takich zawodach jest po prostu samych, bo już są przetyrani poprzednimi relacjami i wiecznym tłumaczeniem się, że ich praca jest problemem i już po prostu nie chcą powtórki z rozrywki. Ale jak widać, Daria i Filip wyszli z tego zwycięsko i nadal są razem i jest super i jest mnóstwo osób, które są też elastyczne, bardzo wyrozumiałe wobec swoich partnerów i partnerek i rozumieją, że muszą ponosić jakiś koszt relacji z nimi. W ogóle, kurwa, bycie z drugim człowiekiem ma zawsze swój koszt. Są też pary, dla których bardzo ważna jest struktura i rutyna, czyli mieszkanie razem, przewidywalność wspólnych weekendów, jakieś na przykład wspólne pasje realizowane na miejscu. I takie osoby zazwyczaj wiedzą, że niestety no nie znajdą tego w relacji z, nie wiem, ratownikiem medycznym, kto pracuje na trzech kontraktach i jeszcze robi studia w weekendy. No ale czy wchodzą w takie związki? Kochani, czy my jesteśmy tu pierwszy raz? Oczywiście, kurwa, że wchodzą, bo na początku to się nie wydaje jakimś wielkim problemem. Przecież jesteśmy sobie pisani, tak? No, a z drugiej strony, życie to są etapy. No i czasem ludzie dla siebie zmieniają pracę, kontynenty, przyzwyczajenia i tak dalej. A czasem może się okazać, że bycie z drugim człowiekiem tak nas zmieni, że chcemy porzucić dotychczasową pracę, bo na przykład mamy impuls do założenia rodziny, chcemy się już w końcu ustatkować, nie chcemy już na przykład mieć pracy wyjazdowej. Ale co do tekstu widziały gały, co brały, no to słuchajcie, no owszem, można tak komuś powiedzieć w złości, ale też z drugiej strony czasami nie da się ani przeczuć, ani przewidzieć pełni obrazka. Nigdy nie jesteśmy w stanie wskazać wszystkich rzeczy, na które coś, co nam się wydaje akceptowalne, może rzutować, tak? I gdzie nas może, nie wiem, ograniczać. No prosty przykład. Mam 6-letnią córkę, więc wchodząc w relację z osobą z dzieckiem, nie jesteście w stanie zliczyć tematów, na które będzie to miało wpływ na wasze życie. Jakby wchodząc w związek z osobą, która ma jakiekolwiek inne zobowiązania. Starszych, wymagających pomocy rodziców. Rodzeństwo z niepełnosprawnością, których musi wspierać. Jakieś swoje zaburzenia psychiczne, różne choroby, przez które na przykład nie może się zdecydować na biologiczne dziecko. Kurwa, właśnie stworzyłam listę, która powinna nas wszystkich odstraszać, słuchajcie, od wchodzenia ze sobą, między sobą w relacje. A mimo to my się zakochujemy i szukamy miłości i marzymy o niej. No na głowę upadliśmy. Nie no, żartuję, ale wiecie, za rzadko się mówi, nie, że jak wchodzimy z kimś w związek, to jest tak olbrzymia odpowiedzialność, to jest ciężka praca, to jest gadanie o tym, że słuchaj, jest mi wstyd, bo zarabiam mniej od ciebie i może będziesz mnie widzieć jako nieudacznika. Albo jest mi głupio, bo nie jestem w stanie ci dać takiego drugiego prezentu jak ty mi i to mnie wprowadza w dyskomfort, no. To jest gadanie o swoim wstydzie, o swoich lękach przed oceną, przed odrzuceniem, przed nierównością z kimś. A mało kto umie rozmawiać tak od razu i trzeba się tego uczyć. Wzajemnie, z każdą osobą inaczej się rozmawia. Pamiętajmy o tym, że w tym programie oni nie mają na to czasu, a związek wymaga docierania się. No i mamy tutaj też temat ważny, czyli początkowe kłótnie i to słynne docieranie się. Tu na przykład Julita i Jacek, czyli Jacek mówiący, mam ADHD. Co oznacza, że mam jakiś swój no, określony styl działania, który czasem jest zjebany. No i Julita, która nawet na reunion powiedziała, że ja pracuję z dziećmi z ADHD i ja sporo wiem o mózgu i nie wszystko możesz usprawiedliwić swoim ADHD. No i bądź tu mądry. Takie rzeczy jak roztrzepanie, roztargnienie, jakieś odkładanie sprzątania na później i tak dalej, no to są rzeczy, które można faktycznie między sobą wypracowywać. No i stawiam ważne pytanie, kochani. Proszę się skupić. Co to znaczy się docierać? Co jest dla nas czerwoną flagą, która sprawia, że nie jesteśmy w stanie już z tym drugim człowiekiem tego przeskoczyć, a co jest czymś, do czego się możemy przyzwyczaić, albo tam, nie wiem, zaakceptować coś. Wziąć człowieka z jakimiś jego cechami czy wadami. Weźmy na przykład parę, która nie wyszła, czyli Malika i Krzysztof. Już w ogóle, odłóżmy na bok tę zdradę Krzysztofa, weźmy pod uwagę tylko te takie powierzchowne różnice dotyczące porządku i zorganizowania. A, w ogóle bardzo ciekawą rozmowę z Maliką nagrała Natalia Kusiak w swoim podcaście Pierwsza Randka. Także bardzo ciekawa, polecam, podlinkuję wam na dole. No i docieranie się. No to jakie kłótnie są o docieraniu się? Czyli zdefiniowałabym to jako takie poznawanie swoich różnic i szukanie rozwiązań, żeby obie strony się czuły widziane, uszanowane ze swoją jakąś odrębnością, odmiennością. No i to wszystko nie tyczy moim zdaniem charakteru, no bo o ile można nad nim pracować, nad swoim charakterem, no to można też po prostu uwzględnić drugą stronę. Na przykład ja jestem znana z tego w moim związku, że absolutnie skandalicznie wstawiam naczynia brudne do zmywarki. No jak pijany szop, jakbym po ciemku to robiła. I to nie jest tak, że ja się na tym nie skupiam i robię to na odwal, tylko ja po prostu inaczej widzę przestrzennie i ja nie widzę, że jak coś się przestawi, odwróci, to się więcej miejsca zrobi. I faktycznie jak podejdzie później Natalia, to ona jeszcze umie tam 10 misek włożyć i 6 kubków. I jakie są rozwiązania? No to może być to obowiązkiem tylko Natalii, albo ona może po prostu sobie pomyśleć, no wstawia te naczynia jak absolutny pędrak, ale za to przynajmniej, kurwa, wstawia te naczynia, a nie zostawia ich na blacie. Jakby przełknę to. Nie wiem, jak ona to przełyka, ale mieliśmy pokazaną parę, która nie przełknęłaby siebie nawzajem, chyba że przymuszona w filmie piła, czyli Krzysztof i Malika. Właśnie dla tej pary zupełnie inne kwestie były problematyczne. Oczywiście mówię tu o montażu, tak? Czyli na tapet wjechały wysokie standardy porządku Maliki. No i jakieś, nie wiem, realistyczne, bym powiedziała, ale na pewno niższe standardy czystości Krzysztofa. No i spróbujemy ocenić, czy to wymagało dotarcia się, czy się od razu powinni wzajemnie skreślić. Oczywiście zakładamy scenariusz, że wszystko inne gra. No bo słuchajcie, bohaterka Malika mówi, mordo, przyszedłeś na bosaka tu, gdzieś po podłodze i włazisz do czystego łóżka z tymi brudnymi stopami. Teraz, czy ty używasz mózgu? No nie, Monika nigdy tak nie powiedziała, tylko zaznaczała, że Krzysztof mógłby bardziej pomyśleć nad czymś w kwestii porządku. Nie opierać brudnego kartonu o ścianę białą. Tam była taka scena ze wstawieniem prania. Słuchajcie, ja się ostatnio zbladłam, jak się dowiedziałam, że mojej koleżanki mąż prał dywanik łazienkowy w tym samym praniu, co ich bieliznę i szmaty z kuchni. Są rzeczy, w których naprawdę można się wyręczać wzajemnie i wspólne mieszkanie to jest często chodzenie na różne ugody przestrzenne. Dla jednej osoby sprzątanie to jest poodkurzać i poukładać rzeczy na swoje miejsce, a dla innych, na przykład moja ukochana, uważa, że należy jeszcze zwinąć dywan i odkurzyć pod nim i nad nim i umyć pod nim podłogę. Ale jak ja tego nie zrobię, jeżeli to się, tego się nie zrobi, to to nie oznacza posprzątania. To jest takie wtedy sprzątanie na odpierdol. No i tu przykład tego, że można się w takiej sytuacji można się dotrzeć. Można zrozumieć, dlaczego dla drugiej strony jest ważny porządek, albo taki rodzaj. To jest raczej coś, co można metodą prób i błędów wypracować. Albo na przykład inna para, Julia i Kamil Uno. I podejście jej mamy do niego. No to już w grę wchodzi coś większego, co nie byłoby to kwestią paru sprzeczek i wymyślenia rozwiązań, albo jakichś reguł. No bo fakt, no nie możemy oczekiwać od relacji, że dwie osoby z zupełnie różnych środowisk, z innych domów, o różnym wieku, różnej przeszłości i też patrzących na rzeczywistość przez kompletnie różne soczewki, że będą do siebie od razu pasować jak ulał i nigdy nie będą musieli w żadnej kwestii się tam, nie wiem, ustąpić czy się zrozumieć. No jest to nierealne, ale rozróżnianie tego, co wymaga dotarcia się i że jakaś tam para po prostu musi się lepiej poznać i zrozumieć, i to na początku zakładamy, że będzie sporo pomyłek, przypałów i jakichś sprzeczek, to jak odróżnić docieranie się od wielkiej czerwonej flagi, kiedy się pojawia już jakieś naprawdę karczemne awanturowanie się? Ja mam wrażenie, że wiele kłótni, które wcale nie muszą być kłótniami, wynika z tego, że nikt, absolutnie kurwa, nikt nie lubi mieć w dorosłości zwracanej uwagi. Nienawidzę, jak mi się zwraca uwagę. I to nam się, moim zdaniem, kojarzy nie z partnerstwem i nie z życiem w związku, tylko z domem rodzinnym i z wysłuchiwaniem od rodziców, że robimy rzeczy źle. No chyba, że właśnie nasi rodzice nie mówili do nas w taki sposób i teraz nas to nie triggeruje i nie mamy takiego wspomnienia i umiemy sobie radzić z tym, że ktoś nas skrytykuje i powie, że coś robimy jak pijany szop. Nikt nie lubi być krytykowany i poprawiany. Ale to jest coś innego niż duże różnice w charakterze, no bo one już nie są wtedy o docieraniu się, no bo trudniej jest coś w sobie zmienić w swoim charakterze, niż w zachowaniu. Z tym, czy bierzemy śmieci ze śmietnika przed wyjściem z domu i czy jak sprzątamy, to myjemy podłogę pod dywanem. To dla mnie jest stratą kurwa czasu, ale dla kogoś innego może to być czymś bardzo ważnym. No dobra, czyli to docieranie się zahacza trochę o zmienianie się i pracę nad sobą. No i tu się pojawił dotyczący tego ciekawy wątek na reunion i wspomniała o nim Julia. Czyli, gdy ludzie mówili, że zamiast do takiego programu, to ona by lepiej poszła na terapię najpierw i ogarnęła relacje z matką i przyjaciółką i to najpierw terapia, a później to się dopiero zgłaszać do bycia z kimś. I Julia słusznie powiedziała, terapia to jest proces. Ona wymaga często wielu lat. Ja jeszcze będę długo chodziła na tą terapię i zadała pytanie, czy to znaczy, że ja nie mam prawa do miłości przez te lata, na które będę chodziła na terapię? Też zasługuję na miłość i żeby trafić na osobę dobrą dla mnie. No i to prawda. I jak ludzie się decydują na terapię, bo dostrzegają, że coś w ich życiu uczuciowym nie wychodzi, że wpadają w jakiś konkretny schemat, że widzą, że z czymś potrzebują pomocy, bo utknęli z czymś, no to super, no bo zawsze praca nad sobą i ludzie, którzy chcą nad sobą pracować, to jest duża wartość. No i znam osoby, które na przykład wpisały sobie w apkę randkową, że są w terapii, żeby właśnie podkreślić, że są takimi ludźmi, którzy się rozwijają, chcą siebie bardziej poznawać, walczyć z jakimiś swoimi tam demonami. No ale też z drugiej strony, tak jak powiedziała Julia, to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Nie można się zapauzować się i dopuszczać do siebie tylko ludzi, którzy ukończyli terapię. Nie można się z kimś związać, kto chodzi na terapię i oczekiwać od niego, że on będzie miał wszystko idealnie poukładane w życiu i w głowie. Tak jakby się szykował na nasze pojawienie się w jego życiu. I jakby, no okej, są rzeczy relacyjne, które wymagają faktycznie przerobienia i domknięcia na terapii, zanim się wejdzie w kolejny związek. No bo na przykład chodzi o, nie wiem, o jakąś straszną zazdrość wywołaną tym, że kiedyś ktoś nas zdradził, albo jakiś, że wyszukujemy sobie jakieś osoby z problemami, czy tam zajęte, przemocowe i tak dalej. No ale takie rzeczy, z którymi poszła na terapię Julia, w sensie nie wiemy tego, tak? Ale nie chodziło stricte o jej dobór partnera, o. Tylko tak jak sama mówiła tam, że pracuje nad swoją samooceną, nad wiarą w siebie, jakimiś lękami związanymi z tym, jak partner oceniałby jej wygląd. Również jakąś tam dyskryminacji się boi i ma z tym, jest ofiarą dyskryminacji i rasizmu, że tam są też te kwestie tego braku taty, porzucenia we wczesnym dzieciństwie. Nie można od nikogo oczekiwać, że pójdzie na terapię, ale też nie można przekreślać ludzi, którzy mówią, że są w terapii. Tak samo jak nie można oczekiwać od takich osób, że są kompletnym, gotowym produktem z fabryki terapeutycznej i że tylko takie osoby powinny funkcjonować na rynku tinderowym czy jakimś i że to są partnerzy idealni. Powiem wam sekret. Większość ludzi, których znam, ma problemy w relacjach. Niezależnie od tego, czy byli, czy nie byli, czy są, czy ich partner jest, a może czy już skończył terapię. Ona nie jest gwarantem tego, czy ktoś jest super dla nas i bo nie wiem, bo będzie umiał mówić po terapeutycznemu. No nie, ale mieliśmy w tym sezonie faktycznie przejazd przez serio skomplikowane postaci. Nawet gdzieś mi mignęło, że na jakimś tam zagranicznym medium było napisane, że polska edycja Love is Blind to zbiór najbardziej po prostu pokiereszowanych, straumatyzowanych postaci, jakie udało się zebrać. No ale, no nie, może wam się tak za granicą wydaje, ale prawda jest taka, że ja nie znam ludzi niepokiereszowanych w jakiś sposób. W Polsce mamy po prostu obecne pokolenie 30-latków, którzy umieją wprost mówić o tym, jak się dorastało w polskich rodzinach w latach tam 2000 i wcześniej. O byciu dzieckiem z rodziny alkoholowej, o przemocy w domu, o braku wsparcia ze strony rodziców, o wychowywaniu się bez ojca czy tam bez kogoś z rodziców. Więc ja nie uważam, że to źle, że był taki dobór bohaterów. No to właśnie mega dobrze, bo takie są realia łączenia się w pary ludzi w Polsce. Każdy przynosi zupełnie inną historię na randkę niż osoba, która sobie się wychowała w Skandynawii, jeszcze inna w Stanach czy w Niemczech. Polacy chodzą na terapię i kurwa Bogu dzięki, że się przestają wstydzić chodzić po pomoc i że chcą przerywać pokoleniowe cykle. Co tu jeszcze, słuchajcie, mam? O, ciekawe. Zapisałam sobie takie pytanie. Czy to dobrze, że Julia dzwoniła się wypłakiwać do mamy? Czyli Julia w Reunion powiedziała, że jej mama miała prawo się tam źle nastawić w sumie do Kamila, no bo jest jej najlepszą przyjaciółką i po prostu, kiedy oni się kłócili, no to dzwoniła do mamy i się jej zwierzała. No i że Kamil też się mógł żalić, tylko on szedł do kolegów z programu i to było jego prawo. I tak mnie to zaciekawiło, co wy uważacie? Czy mama, ogólnie powiedzmy po prostu rodzic, czy oni powinni słuchać szczegółów relacji swojego dziecka? To jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi jednej, mówię od razu, bo każdy będzie miał inne zdanie. Ale na przykład ja bym się dziwnie czuła później, odwiedzając teściową, że ona zna mój związek od środka. Jakby moją prywatną, jakąś intymną część życia analizuje i jest jakby zawsze po stronie mojej partnerki. Jakby nie podobałoby mi się to, co jednocześnie, no przecież no, nie mogłabym zabronić Julii zwierzania się na mój temat do swojej mamy, no bo mogłaby uznać, że na przykład chcę ją odseparować jakoś i ograniczyć, czy kontrolować. A to nie, w ogóle nie chodzi o to, tylko czy rodzice powinni uczestniczyć tak mocno w życiu swoich dorosłych dzieci, w takim romantycznym, wiecie, aspekcie. Pozostawiam to pytanie otwarte, nie pytam konkretnie o mamę Julii już, zostawmy w spokoju tę kobietę. Pytam z ciekawości takiej idiotkowo-socjologicznej. Co uważamy o zwierzaniu się ze związkowych problemów w mamie? Czekam na państwa opinię. I ostatnia rzecz, jaką sobie zapisałam, która wywołała we mnie dyskomfort i mnie takiego bloba we mnie wywołała, to jest mocna kontrowersja na sam koniec, kochani. Wieczory panieńskie i kawalerskie. Takie klasyczne, najbardziej stereotypowe w formie, które po prostu stworzył internet. I to, żeby rzeczy wyglądały konkretnie na zdjęciach, gdzieś tam w konkretnej stylistyce, z tymi słomkami, penisami, tym diademami, bride, striptizami, jakby ja pierdolę, ja nie wiem, co to jest dla mnie strasznie dużo do przetrawienia. Nie wiem, może ja mam kija w dupie, nie wiem, jutro mam kolonoskopię, to się dowiemy. Badajcie się, kochani. Ale chyba zachęcając was do badania się, mogę z odwagą powiedzieć, że wolałabym kolonoskopię bez znieczulenia, niż pójść na wieczór panieński ze stripteaserami. Cała ta estetyka jest dla mnie przerażająca, jest przytłaczająca i jakoś, kurwa, przekracza to moje pojęcie etyczne i w ogóle zabawy dobrej i stripteaserzy przebrani za policjantów, przeszukujący przyszłe panny młode, jakby, nie wiem, ciężko mi się na to patrzyło, jakieś dawanie sobie, kurwa, klapsów, nie wiem. Jezus, obejrzałam to drugi raz dziś, pracując nad tym odcinkiem i może ja nie jestem obiektywna, bo po prostu nie lubię męskie ciała, nie chcę na nie patrzeć i w Oliwce zwłaszcza, ale też z drugiej strony nawet gdyby podmienić płeć, to jest dla mnie, kurwa, tłumacz, nie wiem po co to jest, nie chciałabym, żeby jakakolwiek obca dziewczyna musiała wykorzystywać swoje ciało i seksualność do tego, żeby mnie dotykać za pieniądze, udając, że mnie przeszukuje, albo tańczyć nade mną w samej bieliźnie, jakby dlaczego ludzie to sobie robią? Czemu? Ja rozumiem, że to ma mieć wszystko formę dobrej zabawy i super są imprezki i fajnie, jak się ludzie cieszą, ale że to musi mieć związek z celebrowaniem jakiś taki, nie, czy ten serio panieński i kawalerski muszą nawiązywać do tego, że trzeba korzystać, bo to ostatni czas, jak cię może dotknąć inny chłop albo inna baba? Oni mają za to płacone to raz, ale to po drugie, w ogóle czemu tak ludzie to przeżywają? Czemu to jest takie ważne w temacie ślubów, że do końca życia zakłada się już monogamię? Jakby o co chodzi z tym wyszaleniem się? Jak planujesz z kimś resztę życia i mu coś ślubujesz, no to chyba tylko wtedy, jak wiesz, że ci dobrze jest z tą osobą i że nie masz w ogóle w głowie myśli, że chciałbyś albo chciałabyś i jeszcze sobie coś tam poeksplorować, a jeśli tak, to mamy, przypominam, 2026 rok i ludzie żyją w różnych konfiguracjach, nie? I sobie różne rzeczy w związkach urządzamy. To takie robienie z wieczora panieńskiego i kawalerskiego ostatniej nocy ruchańska? Jakiego ruchańska, skoro i tak jest przed ślubem się w stabilnym związku? O co w ogóle chodzi? Co się dzieje na wieczorze kawalerskim, że zostaje na wieczorze kawalerskim? Jakby ja nie wiem, kochani, dla mnie to jest jakieś wykręcenie idei hajtania się w jakimś dziwnym kierunku. Znam naprawdę nieprzyjemne historie z wieczorów kawalerskich i z wieczorów panieńskich i chyba o tym też należałoby zrobić odcinek, ale chyba runie wtedy cała branża i nie wiem, czy powinnam o tym opowiadać, bo ja znam nieprzyjemne różne fakty, więc no, nie wiem. Nie wiem, co tu jest do świętowania, co tu jest do żegnania, bo wieczór panieński, kawalerski to jest według definicji żegnanie się ze stanem wolnym. Ale czy jest się z czym żegnać? Co to ma wspólnego z balonami, kutasikami? Ktoś może mi to wyjaśnić? Słuchajcie, tym samym chyba zamkniemy naszą 3-odcinkową serię o polskiej edycji Love is Blind. Czego nas nauczyła? To też jest ciekawe pytanie. Bo po pierwsze, moim zdaniem, powinna nas nauczyć, że to, co oglądamy, jest, wiadomo, jedynie wycinkiem życia i zachowania jakichś ludzi, bohaterów, którzy są stworzeni w tym show. W zasadzie opiniujemy jakąś fatamorganę, nie? Że możemy sobie wyłapywać w głowie swoje jakieś sympatie i antypatie, zadawać sobie pytania, dlaczego coś nas pobudza i nas coś porusza, czemu nas coś wkurza w danej osobie. To są fajne dla nas, nie? Eksploracje. No ale te nasze sympatie i antypatie nie będą miały zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. To, co my oglądamy, to jest montaż. Postaci często są montowane w taki sposób, żeby wywołać w nas konkretne emocje i uczucia. Tu przykładowo słynna scena częstowania ojca Damiana tiramisu. Scena, która zbudowana jest jak, budowane jest to napięcie jak w horrorze i że nie wiem, gość se normalnie je tiramisu, a to muzyka, że my myślimy, że zaraz coś się po prostu wypierdoli, sufit im spadnie na głowę i będzie tragedia. Będziemy, myślę, że już oczywiście dalej bardziej wyczuleni w kolejnym sezonie na to. Wiemy, że na zachowanie bohaterów składa się milion rzeczy, których nie widzimy w kamerze. Czasem gubimy się na przykład na osi czasu, która jest w programie zaburzona. Stąd te złote kielichy, z których płyną płyny, żeby nie było widać tego w montażu. Kolejna rzecz to, że nie piją wcale tak dużo alkoholu, jak mogłoby się nam wydawać z tych kielichów. Mój apel jest w takim razie taki, żeby po prostu spili ze złotych szklanek, a nie z kielichów. No i po sprawie. Trzecia rzecz. O wielu rzeczach się nie dowiemy, bo dotyczą prywatnej strefy, sfery życiowej uczestników. Dotyczą ich rodziców, dotyczą ich dzieci, kontaktów rodzinnych, bardzo intymnych rzeczy związanych z życiem także innych ludzi, którzy są poza show i wcale się nie pisali na udział w takim programie i nie chcą być do niego zapraszani. Co ciekawe, internet jest też pełen ludzi, którzy tak bardzo będą mieli parcie na szkło, że będą w kółko starali się podsycać swoją obecność, gdzie się da, nawet jeżeli nie mieli żadnej roli w ogóle w tym show, co też nas, mam wrażenie, zaskoczyło. Ale czy dowiedzieliśmy się, czy miłość jest ślepa? No jest, kurwa, ślepa. Gdyby nie była, to byśmy się nie wiązali wszyscy z jakimiś patałachami damskimi i męskimi przez pół życia. Nie trzeba się z kimś zamykać w jakichś kabinach i nie wiedzieć, jak się wygląda, bo zakochujemy się na ślepo. Z tego powodu, że najczęściej to zanim sami siebie my nie poznamy. Bo to, co zauważyłam, największe przemiany, największy rozwój życiowy zaliczamy właśnie, kiedy się w kimś zakochamy i ta osoba, jakby bycie z nią, wymaga od nas zadania sobie różnych trudnych pytań. Czasami się zmierzenia z pracą nad sobą, powiedzenia sobie, okej, dobra, tu jestem nieidealna, tu jestem nieidealny. każda miłość jest ślepa, bo zawsze się opiera na jakiejś kompletnej fantasmagorii na początku. I gdyby nie hormony, ta burza dopaminowa, która nas zalewa, kiedy się w kimś zakochujemy, to by nie było tych wszystkich odcinków tego podcastu. Miłość musi być trochę ślepa, tak jak my musimy być trochę ślepi na fakt, że wiążemy się z drugim człowiekiem, zlepkiem miliardów komórek, ze swoją osobistą świadomością, z osobną historią, na którą się składa też 1000 osób przed nami, które wywarły na tę osobę wpływ. Musimy być trochę ślepi, miłość musi być trochę ślepa, lecąc wciąż do związków jak ćma do światła. Żyjemy w czasach, w których da się wygodnie żyć jako single. Już nie jesteśmy w tych czasach, wiecie, w których musimy z kimś być. Nie jest to takim wielkim skandalem, kiedy jesteśmy singlami. A mimo to coś w głowie, jakiś coś w naszym DNA, jakiś gen podpowiada nam, że jesteśmy gotowi ponieść kolejny raz konsekwencje wejścia z kimś innym w związek, albo chociaż próbować. Żyjemy ze świadomością, że budowanie bliskości z drugim człowiekiem, z drugim stworzeniem wymaga masy pracy. Nad sobą, nad swoim ego, swoją komunikacją, potrzebami. Czasami musimy wcisnąć w swoim życiu pauzę, bo to jest na przykład czas kwitnienia drugiej osoby. Czasami musimy pracować nad swoim zaufaniem, nad intymnością, nad kompleksami, mówić rzeczy trudne i bolesne do usłyszenia i do wypowiedzenia. I to wszystko nie byłoby możliwe, gdybyśmy wiedzieli, w co my się pakujemy. Także miłość jest ślepa, ale my czasami nie musimy. My możemy decydować czasami, tak? My decydujemy, czy chcemy pracować nad jakąś relacją, czy też nie. My nie musimy być ślepi na czerwone flagi. Możemy na tyle wysoko stawiać swój spokój, swoje dobro, że po prostu, że wiedzieć, jaką cenę będziemy musieli zapłacić, będąc z daną osobą, która nas źle traktuje, albo po prostu jest nawet na innej życiowej planszy. Miłość to jest odpowiedzialność za to, że druga osoba czasem będzie się przy nas zmieniać, ale my też nie będziemy stać w miejscu. I miłość to czasem gonienie siebie, albo patrzenie na to, że bez zazdrości, że ktoś robi 10 kroków przed nas, a my musimy się teraz postarać i go troszkę podgonić. Miłość jest ślepa, jest trudna i myślę, że nie składa się tylko z romantycznych momentów, ale jak już się to poczuje, to człowiek nie chce puścić. I to jest w niej piękne i to jest w niej uzależniające. Mówię o czuciu do kogoś miłości, nie zakochania, po prostu miłości. Życzę wam, żebyście mieli tyle cierpliwości, żeby się w poszukiwaniu takiej miłości nie poddawać, ale życzę wam również, żebyście nie byli ślepi ani na czerwone flagi, ani na przede wszystkim na pracę, którą trzeba odrobić, jak już chce się być z kimś w trwałym związku. Ściskam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogłam wam moim głosem towarzyszyć, cokolwiek robiliście podczas trwania tego odcinka. Pozdrawiam chłodno, bo u was upały. Pa, cześć.